Witam Was, bracia i siostry. Dla mnie to jest wielki przywilej, że mogę spędzić tą chwilę na wspólnej modlitwie, uwielbieniu Boga i też chcemy razem zajrzeć do Pisma Świętego. Zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze jedne pozdrowienia przekazać, bo jak wiecie, też jestem odpowiedzialny za współpracę baptystyczną w ramach Europejskiej Federacji Baptystów i też mam jedną prośbę modlitewną do Was w związku z tym. Niedawno, kilka tygodni temu byłem w Rosji, gdzie wierzący ludzie, w tym też baptyści, są coraz bardziej uciskani przez władzę i nie kryją tego i proszą, ażeby się o nich modlić. Kaplice są zamykane. Seminarium było zamknięte przez kilka miesięcy. Seminarium, główne seminarium baptystyczne w Moskwie. Również są karani finansowo. Niektórzy są aresztowani. Także bardzo jest taka szczególna i serdeczna prośba o to, aby wspierać naszych braci, szczególnie liderów zborów, pastorów, którzy są na pierwszej linii tego frontu i którzy przyjmują na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, a jednocześnie są odważni w tym, aby głosić Ewangelię, aby być wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa wśród często bezbożnych ludzi, ludzi, którzy szukają przyczyny, aby przeszkodzić w tej pracy. Powierzajmy ich w naszych modlitwach. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajrzeli do psalmu 23. Jest to jeden z lepiej znanych psalmów. Często śpiewamy pieśń też na podstawie tego psalmu. Niektórzy znają go na pamięć. Ja dla odświeżenia przeczytam z innego tłumaczenia niż my najczęściej ten psalm czytamy. Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął. Ożywia mnie na nowo, prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy. Zastawiasz przede mną stół wobec mych przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a mój kielich jest napełniony. Dobroć i łaska niech idą za mną przez wszystkie dni mego życia, abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy. Prostota i głębia emanują z tego krótkiego, ale niezwykle bogatego znaczeniowo psalmu. Bóg przedstawiony jest tu jako dobry pasterz i gościnny gospodarz. Dlatego, że ten psalm ilustruje działanie odwiecznego i wszechmocnego, a jednocześnie kochającego człowieka Boga. Typowy pasterz nie był właścicielem owiec, ale opiekował się tymi, które zostały mu powierzone. W tamtym suchym i na poły pustynnym klimacie to było niezwykle istotne zadanie. Nieraz trzoda musiała przebyć długą drogę, aby dotrzeć do źródła wody, przy którym mogła przebywać krótko, aby uczynić miejsce innym spragnionym. Podobnie, kiedy trzeba było poszukiwać pastwisk, to wymagało znajomości terenu, a także natury owiec. A więc zielone pastwiska i spokojne wody to obraz jakże plastyczny, jakże piękny obraz troski pasterza o zaspokojenie potrzeb, jakie ma zapewnić on swoim owcom. Dobry pasterz troszczy się o obfitą paszę i czystą wodę dla swojej trzody. I gdyby nie czynił tego, to nie tylko nie mógłby zarobić na swoje utrzymanie, ale prawdopodobnie byłby pociągnięty do odpowiedzialności. Przecież był odpowiedzialny za te żywe istoty, które były mu powierzone, które były mu powierzone z zaufaniem. Wszak po powrocie z pastwiska właściciel owiec mógł łatwo sprawdzić, czy jego owce przybrały na wadze, czy przypadkiem nie były głodne albo spragnione. Dobry pasterz ilustruje w tym przypadku samego Boga. Pan Jezus siebie tak nazywał. Otwórzmy Ewangelię Jana, z której już był czytany krótki fragment, ale ja przeczytam jeszcze inny. Wiersze 3-5 i potem 14-15. Rozdział 10. Ewangelia Jana, rozdział 10. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. I jeszcze potem 14-15. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, one też mnie znają. Podobnie jak ojciec zna mnie, a ja znam mego ojca i za owce oddaję własne życie. Dowiadujemy się z tego fragmentu, że owce idą za pasterzem. Pasterz nie pogania swoich owiec. On nie idzie sobie gdzieś tam spacerkiem obok tych owiec. On idzie przodem. On wyznacza drogę. On woła swoje owce i owce znają jego głos. Za obcym nie pójdą. On nawet swoje życie nadstawia, kiedy jest jakieś zagrożenie. Pasterz troszczy się o potrzeby swoich owiec. Apostoł Paweł dobrze wiedział, również dobrze znał tą prawdę, kiedy pisał do Filipian, rozdział 4, werset 19. Tam znajdujemy takie słowa. Mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Kiedy interpretujemy te słowa, to często powołujemy się na nie jako obietnicę. Traktujemy to jako obietnicę, bo rzeczywiście jest tutaj wspaniała, piękna obietnica. Bóg zaspokoi nasze potrzeby według swojego bogactwa, nie według naszego, bo my często w naszym tak zwanym bogactwie jesteśmy skąpi, jesteśmy skąpcami, często nawet żebrakami. Ale Bóg jest właścicielem wszystkiego, całego wszechświata. I On według swojego bogactwa ma zaspokajać potrzeby ludzi wierzących. Ale czytajmy w kontekście. Drodzy, Pismo Święte ma być czytane w kontekście. To jest jedna z podstawowych zasad czytania i interpretowania Pisma Świętego. Jaki jest kontekst tego wersetu? Co tam, o czym czytamy wcześniej? Może spróbujmy sobie przeczytać, żeby cały kontekst mieć przed oczami. Od wiersza 14. Filipian 4, 14 i dalej. Wspaniale postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach, poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru, zależy mi raczej na plonie, który może by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. O czym tutaj apostoł Paweł mówi? On chwali Filipian za to, że uczestniczyli w dziele ofiarności na misję, którą prowadził apostoł Paweł. Co to znaczy? To znaczy, że to oni byli jednymi z najuboższych wierzących w Macedonii. Apostoł Paweł nie otrzymał daru od zboru w Koryncie, który był bogaty. Nie otrzymał daru od zboru w Rzymie, który również był bogaty. To były duże miasta. Ale z tego maleńkiego zboru z Filipii, który był najuboższy, stamtąd otrzymywał regularnie ofiary. To znaczy, że ci ludzie dzielili się ostatnimi swoimi dobrami z nim, po to, aby Ewangelia mogła być głoszona. To znaczy również, że oni szukali najpierw Królestwa Bożego. Oni byli gotowi wyrzec się czegoś, pozbawić się jakiejś przyjemności, jakiegoś dobra dla siebie, po to, aby podzielić się z innymi, którzy bardziej potrzebowali. Drodzy, ta prawda bardzo dobrze koresponduje z nauką Pana Jezusa Chrystusa, który w najważniejszym swoim kazaniu, zwanym kazaniem na górze, również to samo głosi. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset i 34. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. A więc ta obietnica zaspokojenia potrzeb dotyczy przede wszystkim tych, którzy szukają Królestwa Bożego. Sposób, w jaki niektórzy kaznodziejowie wyjaśniają ten werset, sugeruje, jakoby było tam napisane: mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze zachcianki. Ale tam nie jest napisane o zachciankach, tam jest napisane o potrzebach. Co więcej, jaka jest biblijna definicja naszych potrzeb? Jaka jest biblijna definicja naszych potrzeb? Zajrzyjmy zatem do pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, od 6 do 10 wersetu. Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem, bo nic na świat nie przynieśliśmy i nic nie dadzą na rozstanie. Jeśli więc mamy strawę i odzienie, przyjmijmy to z zadowoleniem. Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. A więc jeżeli mamy okrycie i jedzenie, to powinniśmy być zadowoleni. Ale oczywiście my dzisiaj, w dzisiejszych czasach, szczególnie może tutaj, w tej naszej szerokości geograficznej, mamy dużo więcej niż tylko te podstawowe potrzeby zaspokojone, o których Pismo Święte mówi, które w ten sposób definiuje. A więc o ileż bardziej powinniśmy być wdzięczni Bogu za to wszystko, czym nas obdarza. I o ileż bardziej powinniśmy szukać Królestwa Bożego, aby dzielić się z tymi, którzy jeszcze może nie słyszeli o Chrystusie, aby dzielić się z tymi, którzy są bardziej potrzebujący od nas. Ale idźmy dalej. Kolejny werset tego psalmu mówi, że Bóg pokrzepia albo orzeźwia duszę człowieka. To oznacza duchowe odnowienie. I nie chodzi tutaj tylko o dobry nastrój, bo ten dobry nastrój może być zmienny. Czasami jest lepszy innego dnia, w zależności od pogody, w zależności od różnych przeżyć, które doświadczamy, może też być inny. Ale tutaj jest mowa o mocy duchowej, o sile, wewnętrznej sile duchowej, którą otrzymujemy od Boga i której nikt inny nie jest w stanie nam zapewnić. Podobnie jak wiosna przychodzi po zimie i wnosi ożywienie do natury, tak samo w naszym życiu potrzebujemy takiego odnowienia co jakiś czas, regularnie. Potrzebujemy go szczególnie po może trudniejszych jakichś doświadczeniach, które przeżywamy, czy to bywają choroby, może jakieś utrata bliskich, może jakieś inne trudne przeżycia. I wtedy potrzebujemy takiego przebudzenia duszy, potrzebujemy umocnienia, potrzebujemy posilenia, które tylko Bóg może nam zapewnić. Dalej jest powiedziane, że pasterz prowadzi swoje owce ścieżkami sprawiedliwości swojej. W innym tłumaczeniu jest użyte słowo prawymi albo słusznymi drogami. Drogami, które on sam wyznacza. Nie takimi, które my wybieramy, które my sobie wyznaczamy, ale takimi, które on nam wyznacza. Pasterz, prowadząc swoje owce z miejsca na miejsce, zapewnia im również bezpieczeństwo. Dlatego jest zaopatrzony w kij i w laskę. W jednej ręce ma kij, a w drugiej laskę. Kij był gruby i raczej krótki i był przeznaczony dla wrogów. Zdarzało się, że dzikie zwierzęta albo jacyś rabusie chcieli owce porwać i wtedy pasterz używał kija przeciwko wrogom. Można by porównać go do kija bejsbolowego, którym tak jak udzielił komuś to albo takiemu wilkowi, to tamten dobrze zapamiętał i już się do owcy nie zbliżał. Ale laska służyła do innego celu. Ona była długa, zakończona, zawinięta u góry. I laska miała za zadanie prowadzić owce, zawracać szczególnie te, które chciały zejść z dobrej drogi. A więc kij ilustruje tutaj dyscyplinę i ochronę, a laska prowadzenie i korektę. Bóg jest jak dobry pasterz, który nas zarówno koryguje i dyscyplinuje, a jednocześnie chroni nas przed wrogami. W tym psalmie jest również werset, który mówi o ciemnej dolinie. Czasami musimy iść ciemną doliną. Nie jest powiedziane, że on nas poprowadzi tak, że ominiemy tą ciemną dolinę. Nie jest powiedziane, że zawsze będzie słońce świecić. Bywa tak, że czasami są chmury, które zasłaniają to wspaniałe słońce. Bywa nieraz tak, że przychodzi czas burzy w naszym życiu. I właśnie ten psalm zapewnia nas, że pomimo tych trudnych okoliczności, niesprzyjających okoliczności, Bóg jest zawsze z nami. Wczoraj miałem spotkanie po 42 latach
z maturzystami 1977. Zebrało się nas 25 osób. 33 było maturzystów w tamtym roku. Ja byłem jednym z nich. To było bardzo przyjemne, bardzo miłe spotkanie, emocjonalne też. Z niektórymi nie widziałem się przez 42 lata. Ale właśnie chciałem tutaj przy tej okazji, nie będę opowiadać o tym spotkaniu, tylko chcę powiedzieć, że miałem jedną trudną rozmowę w czasie tego spotkania. Jeden z moich kolegów, jeden z najlepszych uczniów w klasie, był bardzo zgorzkniały. Był bardzo rozczarowany. I otwarcie to wyrażał. Mówił wprost, jak bardzo jest rozczarowany życiem. Ja próbowałem mu właśnie powiedzieć, że w Bogu jest nadzieja. Że nawet niezależnie od najtrudniejszych, najgorszych rzeczy, które zdarza nam się przeżywać na tej ziemi, Bóg jest z nami i On nas prowadzi. I my to wiemy. Drodzy, my jesteśmy pod tym względem najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Jeżeli to wiemy, jeżeli żyjemy pod ochroną Najwyższego i idziemy Jego drogami. A zdarza się, że czasami musimy pokonywać przeciwności. Wiemy, że najtrudniej jest czasami zwyciężyć samego siebie, ale bywają też groźby, które przychodzą z zewnątrz. Regularnie otrzymuję listy od pewnego pastora, który służy w Turcji. Turcja jest krajem wrogim dla chrześcijaństwa, generalnie. To jest kraj muzułmański, według przepisów prawa świeckie państwo, ale tak naprawdę jest to kraj jeden z najbardziej wrogich chrześcijaństwu. Chrześcijanie są tam uciskani, często prześladowani. Ten pastor, który nazywa się Orhan, służy w mieście Samsun. Jest to duże miasto wielkości prawdopodobnie Białegostoku i tam założył on zbór chrześcijański, baptystyczny zbór. Zbór, który nawet wybudowali kaplicę, mają teraz już swoją piękną kaplicę, bardzo ładnie urządzoną. Ale zanim do tego doszło, musiał przeżyć bardzo trudne momenty w swoim życiu. Pewnego razu przeciwnicy porwali go, przetrzymywali w ciemnicy przez kilka dni i powiedzieli mu wprost: jeżeli będziesz głosić Ewangelię, to następnym razem z naszych rąk poniesiesz śmierć. On się trochę przestraszył. To nie było przyjemne. Ale co myślicie, zrobił? Dalej wyszedł. Oni go wypuścili, on dalej głosił Ewangelię. To było już 6 czy 7 lat temu. On do dnia dzisiejszego głosi Ewangelię. Dlatego, że on wie, że Bóg go ochrania. Bóg go ochrania. I wiele ludzi modli się za niego. Wiele ludzi modli się za podobnych jak on, którzy doświadczają właśnie różnego rodzaju przeszkód. Pamiętajmy, że jesteśmy pod osłoną i pod ochroną Najwyższego. I będąc pod tą ochroną możemy doświadczać, możemy, nawet jeżeli są groźby, to nie musimy się bać. Ten psalm nie obiecuje, że nie będziemy mieli takich sytuacji, ale obiecuje, że Bóg zabierze lęk z naszego serca, z naszych umysłów, z naszych dusz. Bo lęk paraliżuje. Lęk może sprawić, że będziemy bezczynni. Ten psalm, gdzie Bóg nazywa siebie pasterzem, jest szczególnym. To jest szczególny psalm. W wielu innych psalmach pojawiają się różne metafory. Bóg jest porównany do króla, który jest na tronie. Ale król jest jakby odległy, oddzielony od swoich podwładnych. Gdzieś tam indziej są nawet metafory całkiem bezosobowe, takie jak Bóg jest skałą. Oczywiście wiemy, że Bóg nie jest skałą, bo skała jest przecież przedmiotem, jest jakimś twardym kamieniem. Ale chodzi o to, że Bóg jest pewnym oparciem. Tak jak na skale staniemy, tak na Bogu możemy się oprzeć, na Jego Słowie. W innym miejscu jest powiedziane, że Bóg jest naszą tarczą. To jest też piękna metafora. I wiemy, że Bóg nie jest tarczą, ale On jest jak tarcza, bo On nas zasłania przed złymi pociskami i On pochłania te złe pociski, które idą w naszą stronę. Jednak to porównanie do pasterza jest szczególne. Dlatego, że pasterz przebywa ze swoimi owcami cały czas. On je prowadzi, on je ochrania, on opiekuje się nimi, on je leczy, on się o nie troszczy. On zna każdą z nich po imieniu. Jeżeli jedna zbłądzi, on idzie i szuka tej jednej. Pozostawia wszystkie inne w bezpiecznym miejscu i idzie i szuka tej, która najbardziej go potrzebuje. Owce zaś znają jego głos i idą za nim w pełni zaufania. Drugi obraz w tym psalmie to gościnny gospodarz. Gospodarz, który troszczy się o gościa przebywającego pod jego dachem. Zastawiony stół symbolizuje dostatek i niczego tam nie brakuje. Kielich przelewa się. Potrzeby są w pełni zaspokojone, niekoniecznie jednak zachcianki. Oliwa, o której jest tu mowa, to symbol zdrowia i obfitości. Namaszczano nią rany, kiedy skóra była sucha, spękana i to zapewniało choremu wyzdrowienie. Dodatkowo oliwy używano jako zapachowych olejków, którymi polewano głowę. W psalmie 133 jest pięknie powiedziane, że błogosławieństwo jest tam, gdzie bracia w zgodzie żyją. I tam również jest mowa o tym olejku, który z głowy spływa aż po kraj szaty Aarona. Znaczy, że jest jego tam wiele. Drodzy, zastanawiające jest również to, że powiedziane jest tutaj, że Bóg zastawia stół wobec przeciwników. Czy to chodzi o to, że tych przeciwników od tego stołu odgonić? Ja raczej wyczytuję, że chodzi tutaj o to, aby ich pozyskać. Bo Bóg jest Bogiem miłości i On się troszczy o wszystkich, nawet o swoich przeciwników. I On pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Pismo Święte jasno nam to mówi. Jasno nas w ten sposób naucza. A więc Bóg chce zaprosić do swego stołu nawet przeciwników. Drodzy, czy przypomnijmy sobie, jacy my kiedyś byliśmy, zanim się nawróciliśmy, zanim poznaliśmy Boga. Przecież byliśmy Bożymi przeciwnikami, ale On nas zaprosił w swojej wielkiej miłości. On nas albo pokonał, albo przekonał, żebyśmy mogli zasiąść przy tym Jego suto zastawionym stole. Drodzy, powinniśmy być wdzięczni Bogu. My jako owce, jako trzoda Jego pastwiska, powinniśmy być wdzięczni naszemu wszechmocnemu, odwiecznemu Bogu, który ma tak wiele miłości dla nas, że nazywa siebie naszym dobrym pasterzem. Ale jeszcze więcej. Autor tego psalmu wyraża zadowolenie z przebywania w obecności swego Boga i nie jest to samo zadowolenie, ale jest to właśnie to źródło jego satysfakcji jest w Bogu. Tylko i wyłącznie w Bogu. Dzięki Bogu i pod Jego panowanie możemy przeżywać to bezpieczeństwo i wszelką obfitość. W otoczeniu dobroci i łaski Boga możemy przebywać, tak jak ten psalm mówi, po wieczne czasy. I to jest wspaniała, dobra nowina. Dlatego mając tą perspektywę i doświadczając tej dobroci Boga, okażmy wdzięczność i również dzielmy się tym, co mamy z innymi, aby w ten sposób również Boga uwielbić.